Rozmowa po dziewiątej.
A gościem rozmowy po dziewiątej jest Piotr Barczak, przewodniczący Rady Miasta Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Panie przewodniczący, zacznijmy od protestów, które są pokłosiem wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Jak bumerang wróciła sprawa aborcji, przerywania ciąży. Trybunał Konstytucyjny jedną z przesłanek, trzech przesłanek zakwestionował do dokonywania aborcji w Polsce, przesłankę tak zwaną eugeniczną, czyli związaną z uszkodzeniami nieodwracalnymi płodu i też niepełnosprawnością. Myślę, że szerzej może, można to opisać, ale myślę, że już każdy zdążył się z tym zapoznać. I mimo szalejącej pandemii na ulicach miast polskich pojawiają się protesty, które w niektórych momentach przybierają skrajną formę. Wczoraj również ataki na kościoły, na miejsca kultury religijnego. Czy to już jest tak, że ten spór przeniesie się na ulicę? Czy politycy będą w stanie o tej sprawie rozmawiać we względnym spokoju, tak dziś potrzebnym, jeśli chodzi o to, by nie wywoływać publicznych zgromadzeń?
No, panie redaktorze, ja myślę, że trzeba byłoby zacząć od samego sedna sprawy. To znaczy, czy my tak naprawdę w tej chwili dyskutujemy o, i tu są dwa elementy, o formie protestów, a druga rzecz to o przedmiocie sprawy. Tak jak pan na samym początku zaznaczył, kwestia jest tak naprawdę życia człowieka. I to człowieka, który jest najbardziej bezbronny, które nie potrafi jeszcze nic powiedzieć, i które nie ma możliwości samodzielnie się bronić. Dodatkowo to dziecko najczęściej jest niepełnosprawne. I przy całej oczywiście tej definicji to trzeba sobie wprost powiedzieć. To najczęściej chodzi o dzieci, które właśnie mają podejrzenie lub diagnozę lekarską o tym, że będą niepełnosprawne. Niezależnie o jakiej formy niepełnosprawności lub choroby. I to oznaczało dotychczas, że takie dziecko mogło być zabite. I od tego trzeba jakby wyjść i zacząć, bo to jest istota sprawy. To znaczy, w którym momencie zaczyna się życie? Życie nie zaczyna się wtedy, kiedy to dziecko jest urodzone, narodzone, tylko od połączenia dwóch komórek. I to myślę, że dzieci w szkole podstawowej w tej chwili się uczą. Jest to oczywiste w tej chwili, niezależnie od światopoglądu, od wiary, od naszej własnej oceny. Z punktu widzenia biologicznego jest to oczywiste, że w momencie połączenia dwóch komórek następuje życie człowieka. Także z punktu widzenia etycznego. I to jest jakby sedno sprawy w moim przekonaniu. Myślę, że wiele osób tak naprawdę próbuje tego nie dostrzegać.
No właśnie, bo to, co pan wspomniał o niepełnosprawności, ja tylko wspomnę, że ta przesłanka też dotyczy często zespołu Downa, które to dzieci w wyniku tego, że są prowadzone badania prenatalne, ta wada jest u nich wykrywana. W Islandii na przykład ta wada genetyczna znika ze społeczeństwa, ponieważ większość matek decyduje się właśnie na aborcję po sugestiach lekarzy. W związku z tym tam już nie rodzą się dzieci z zespołem Downa, które funkcjonują z powodzeniem w wielu społeczeństwach europejskich. Czy to nas również może czekać?
Panie redaktorze, dla mnie jest takie rozważanie bardzo przerażające, bo to oznaczałoby, że zaczynamy segregować. To znaczy te osoby, które mają jakieś schorzenie, no, powinny być, że tak powiem, eliminowane, ponieważ później w przyszłości prawdopodobnie będą utrudniać komuś życie. To jest dla mnie przerażające, niestety, ale dokładnie to w tą stronę idzie. Proszę zobaczyć, jak wiele akcji charytatywnych jest w tej chwili dla osób niepełnosprawnych. To niezależnie, czy to jest zespół Downa, czy to jest porażenie mózgowe, czy to są różnego rodzaju inne schorzenia. Szczególną właśnie ochroną i troską powinniśmy wszyscy obejmować właśnie te osoby, które najbardziej potrzebują takiego wsparcia i pomocy, czyli osoby niepełnosprawne. I kiedy to dziecko często widzimy, kiedy widzimy rodzinę, która wspiera i pomaga, wychowuje takie dziecko, to myślę, że naturalnym odruchem człowieczym, i znowu mówię, wcale nie z wyglądających ze światopoglądu czy z wiary, ale człowieczym odruchem jest to, że chcemy pomagać, powinniśmy pomagać. Natomiast tutaj w tych wszystkich protestach przechodzimy tak naprawdę jakoś tak obok, że no, człowiek, który dopiero rozwija się w ciele kobiety oczywiście, to jest decyzja w tym momencie kobiety. I do takiego poziomu często sprowadza się ta dyskusja. Ale człowiek, który jest jeszcze nienarodzony, ale jest w drugim człowieku, to nie jest tak jak, nie wiem, forma jakiejś brodawki, jakiegoś, przepraszam za porównanie, ale jakiegoś wrzodu, który można usunąć, bo mi przeszkadza, zawadza. To jest człowiek i od tego trzeba wyjść. I w tym momencie trzeba się zastanowić, czy ta istota ludzka, ten człowiek najbardziej bezbronny, który nie potrafi i nie może nic powiedzieć, czy on ma być w tym momencie ukarany za to, że ma tą wadę genetyczną?
Zapytam pana o tą formę protestów jeszcze, bo o tym myślę, że nie rozstrzygniemy tego tematu tutaj na antenie i to trzeba też więcej czasu na to, myślę sobie, poświęcić, ale zapytam pana o tą formę protestu, o której pan również wspomniał jako drugi aspekt tego, co się dzieje na ulicach i też ta forma, która często przybiera formę agresji, wiele wulgarnych haseł na tych protestach, ale również ataków fizycznych, rzucanie kamieniami w policjantów, czy atakowania kościoła katolickiego, zakłócania mszy świętych, dewastowania zabytków, kościołów, pomników, różnych miejsc. Właściwie do tej pory chyba nie miało to aż tak skrajnej formy. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego Kościół jest postrzegany jako ten, który jest, nie wiem, wywołuje tak skrajne reakcje wśród ludzi o odmiennym poglądzie?
Być może dlatego, że zawsze Kościół również, czy też zgadzał się, przyjmował, to było oczywiste, myślę, dla Kościoła katolickiego. Zresztą Jan Paweł II bardzo mocno w Gaudium Vitae swojej encyklice powiedział, że to niezależnie jakie jest prawo stanowione, człowiek ma prawo do życia. Myślę, że problemem jest właśnie ta kwestia, że w tej chwili jakby utożsamia się oczywiście to, że Kościół zawsze bronił człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci, niezależnie w jakim ucisku był i w jakiej sytuacji, czy to w czasie komuny, czy po komunie, czy w tej chwili, zawsze stawał w obronie człowieka, a szczególnie tego człowieka najbardziej słabego, tego najbardziej bezbronnego. I myślę, że ta forma agresji w tej chwili, protestu przeradzającego się w formę agresji i wrzucania różnych złości, myślę, że tutaj się kumuluje i stąd taka forma. Ja osobiście absolutnie jej nie akceptuję. Uważam, że to nie jest forma rozmowy i dyskusji na temat życia człowieka lub zabijania tego małego człowieka. Natomiast oczywiście akceptuję różnice zdań. Możemy mieć inne zdanie, inny pogląd na to, ale człowiek na temat szczególnie życia człowieka powinien normalnie i naturalnie rozmawiać, a nie chodzić, rzucać kamieniami.
Halo, czy się słyszymy, panie Piotrze?
Jęczyć.
Tak, halo? Mamy na chwilę zawieszoną rozmowę. Panie Piotrze, czy się słyszymy ponownie?
Tak, ja słyszę doskonale.
Dobrze.
Więc jeżeli można...
Proszę dokończyć.
Absolutnie nie zgadzam się z taką formą protestu. Zgadzam się i rozumiem, że ktoś może inny mieć pogląd, inne spojrzenie. Ja chętnie na ten temat porozmawiam, chętnie podyskutuję, ale na pewno nie jest to forma wyzwisk, tym bardziej ataku fizycznego na drugą osobę. To świadczy tylko w moim przekonaniu w dużej mierze o braku kultury i szacunku do siebie nawzajem.
Zmieńmy temat, panie przewodniczący. Dzisiaj sesja Rady Miasta o godzinie 12 zdalna. Czekają nas uchwały dotyczące zmiany budżetu miasta Zielona Góra, ale także będzie mowa o podwyżkach i likwidacji noclegowni imienia ojca Stefana Modesta Glorio w Zielonej Górze. co będzie i czy ta sesja będzie przebiegać w sposób spokojny, czy czekają nas jakieś tutaj niespodzianki?
No, zazwyczaj, kiedy sesja wydaje się, że ma być spokojna, to bywa bardzo często gorąca i myślę, że dzisiaj może być taka sytuacja, bo na dzień ogłoszenia programu obrad, porządku obrad było 14 uchwał, kiedy czasem bywa około 30, 25, wtedy rzeczywiście sprawnie to przebiega. Natomiast przy małej ilości bardzo często coś w międzyczasie zostaje wprowadzony, jakiś dokument lub temat. Ja myślę, że może być podobnie w dniu dzisiejszym, ale przechodząc do meritum z tych rzeczy, które mamy. Oczywiście myślę, że na pewno będzie rozmowa na temat likwidacji noclegowni. Przypomnijmy, że tutaj nie tyle chodzi o likwidację, żeby jej w ogóle nie było w Zielonej Górze, ile propozycja Urzędu Miasta, prezydenta miasta jest taka, aby zmienić organ prowadzący, to znaczy, żeby nie było to miasto, tylko organizacja pozarządowa. Ale wokół tego tematu też już od dłuższego czasu nie tylko my jako radni, ale wiele osób rozmawia, dyskutuje, więc myślę, że na dzisiejszej sesji też pewnie będzie forma dyskusji. Myślę, że na pewno kwestia podatków, które Urząd Miasta, prezydent zaproponował, choć jest to niewysoka wartość, bo około niecałe 4%, czyli o stopień inflacji, to jednak mimo wszystko zawsze dyskusja na temat podatków jest dosyć gorąca.
Od nieruchomości, tak? Dodajmy, to są podatki.
Tak, miejskie podatki, dokładnie.
I zmiana budżetu miasta. Tu może być ciekawa rozmowa, no chyba, że wszystko jest jasne. Miasto musi zaciskać pasa, zmienia uchwałę po to, aby poradzić sobie z wsparciem działań, które prowadzi w czasie pandemii.
Tak, przy czym zawsze uchwały jakby na każdej sesji bywają bardziej rozległe lub mniej. Ta uchwała już po części jakby przygotowuje do tak zwanego czyszczenia, nigdy nie lubię tego słowa, ale czyszczenia budżetu danego roku, to znaczy te inwestycje, które rzeczywiście nie mogą być w danym roku zrealizowane, są często przenoszone lub dzielone, część realizacji na przyszły rok. Stąd środki, które nie zostały wykorzystane, są przesuwane na inny cel. Oczywiście tutaj kwestia na pewno będzie dyskusji co do wysokości zadłużania się przez miasto, no i bardzo często właśnie związanej z tym sytuacji epidemicznej, którą mamy w kraju. No i na to też musimy się przygotowywać, bo niestety koronawirus nie odpuszcza, a to wpływa i nie tylko na funkcjonowanie nasze, ale przede wszystkim rzeczywiście na sytuację gospodarczą także i naszego miasta.
Może to być w takim razie ciekawa dyskusja i chyba takie przedbiegi przed sesją, która będzie dotyczyła budżetu na rok 2021, ale to chyba jeszcze wszystko przed nami. Piotr tak. Barczak, przewodniczący Rady Miasta Zielona Góra, był moim Państwa gościem. Prawo i Sprawiedliwość, bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję, kłaniam się Państwu, życzę dobrego dnia.
Rozmowa po dziewiątej.